Jest z nami na antenie pan Łukasz Bernaciński z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Witam pana serdecznie. Wczoraj w Dzień Dziecka była publikacja takiego pierwszego wydania, pierwszej takiej pozycji w ogóle w Polsce, Kompendium Wiedzy na temat ochrony życia ludzkiego, Encyklopedia Pro-Life. Skąd taki pomysł i kto... Poprosimy kilka słów na temat tej pozycji, bo on jest nowością w Polsce.
Tak, pomysł zrodził się już około 4 lata temu, żeby właśnie przygotować taką wiodącą publikację, która w interdyscyplinarny sposób zbada to zjawisko aborcji. Zarówno od strony społecznej, gdzie piszemy o kwestiach filozoficznych, od strony językowej, gdzie pani doktor Małgorzata Szczepkowska analizuje język, jakim chociażby media posługują się w mówieniu o aborcji. Poprzez kwestie prawne, już takie najbardziej właściwe Instytutowi Ordo Iuris najbliższe, aż do kwestii medycznych. Z naszej Rady Bioetycznej, która powstała przy Instytucie Ordo Iuris, wyrosła z czasem Rada Naukowa wraz z poszerzaniem naszej działalności i to właśnie też z tego trzonu pochodzi wiele tekstów do naszej części medycznej, a zatem są to bardzo często autorzy o uznanych nazwiskach, uznanych tytułach naukowych, którzy jednocześnie są gdzieś blisko środowiska Instytutu Ordo Iuris od lat. No i tak przez te 4 lata, kiedy ten pomysł się rodził i później był wykonywany, dotarliśmy aż do teraz, kiedy mogliśmy zaprezentować w Dzień Dziecka zarówno monografię naukową na blisko 700 stron, jak i portal internetowy, na którym ta monografia została umieszczona i jest ogólnie dostępna.
Portal encyklopediaprolife.pl, dodajmy, aby każdy, kto chce, mógł skorzystać. Jest ona dostępna, jak pan powiedział, za darmo oczywiście, wystarczy nam wejść i pobrać na swoją skrzynkę pocztową tę bogatą publikację. Samo czytanie tytułów rozdziałów, muszę przyznać, robi wrażenie ciekawe. Choćby ten część pierwsza, aspekty społeczne, rozdział pierwszy, antropologia aborcji od antyku po współczesność, czy potem, jak pan wspomniał, ten językowy przekaz aborcji i budowanie opozycji płód, dziecko. Jaka tu jest też pewna gdzieś tutaj, no to jest też nowość, raczej o tym się mało wie, jak to się rozwijało, ale chcę zwrócić uwagę może na ten rozdział w ostatniej części tego dzieła, aborcja, prawo międzynarodowe, gdzie piszecie państwo o czymś takim jak, o tym, że nie ma prawa do aborcji w prawie międzynarodowym. To jest o tyle ważne, że próbuje nam się wmówić, że takie prawo jest. Pokazujecie na podstawie dokumentów, szeroki spektrum tych dokumentów, że nie ma takiego czegoś jak prawo do aborcji.
Dokładnie tak jest. W prawie międzynarodowym jest bardzo ugruntowane prawo do życia. Jest ono także w tych aktach międzynarodowych częstokroć nie różnicuje się etapu rozwoju dziecka, a zatem można wnioskować, że chodzi o prawo do życia od samego poczęcia. Natomiast faktycznie od jakiegoś czasu środowiska lewicowe, proaborcyjne chciałyby ukuć taki termin prawa do aborcji i wprowadzić je do jakichś dokumentów międzynarodowych. Na razie udaje się to jedynie w tak zwanym soft law, czyli w dokumentach, które nie mają mocy prawnej, ale są już pewnymi dokumentami tworzonymi przez organizacje międzynarodowe. I tam faktycznie ten termin się pojawia sukcesywnie, walczymy, odkłamujemy tą narrację, że jest w ogóle jakiekolwiek prawo do aborcji. Taki nasz sukces to chociażby sprzed 2-3 lat szczyt ONZ w Nairobi, gdzie byliśmy jedyną konserwatywną organizacją, która sprzeciwiła się właśnie w tamtym momencie wprowadzeniu tego terminu do dokumentów międzynarodowych, sprzeciwia się skutecznie i za naszym stanowiskiem opowiedziały się także inne państwa, dzięki czemu udało się to zablokować.
Też ciekawy taki rozdział, prawne gwarancje wolności słowa, a dopuszczalność informowania o konsekwencjach aborcji. Porównanie prawa w różnych krajach, tutaj mamy kilka krajów podanych przez państwa, ponieważ jak wiemy, nie jest to oczywiste, że można mówić w różnych krajach o tym, czym jest aborcja, choćby taka nasza rozmowa, jak teraz ją odbywamy, w wielu krajach ona podlega penalizacji, tak?
To prawda, co więcej, są takie kraje, w których są tak zwane strefy buforowe pod klinikami aborcyjnymi, gdzie w żaden sposób nie można odwodzić kobiety od zamiaru aborcji, nie można jej o tym mówić, nie można stać, tak jak bywało to chociażby za oceanem, przekazywać kwiatka jako takiego symbolu jeszcze, żeby pewna refleksja naszła kobietę, ale ostatnio w Wielkiej Brytanii okazało się, że nie można nawet stać i modlić się w myślach. Mimo braku wypowiadania jakiegokolwiek słowa doszło do aresztowań, ponieważ zostało to poczytane za właśnie pewną manifestację swojego sprzeciwu dla aborcji. Więc teraz już nawet nie można stać i nic nie mówić. Dlatego ta nasza analiza dotycząca wolności słowa i znowu zagwarantowania tego prawa człowieka, prawa podstawowego do tego, żeby manifestować swoje poglądy, także te, które są zakotwiczone w naszej religijności, wynikają z naszej wiary, jest tutaj tak bardzo istotna.
Kilka dni temu, dodam na marginesie naszej rozmowy, w Paryżu była taka akcja ruchów pro-life, którzy naklejali naklejki na rowery takie miejskie, gdzie można było wypożyczać niewielkie naklejki, takie pro-life właśnie za życiem. I wielkie oburzenie mer Paryża, że to jest coś niedopuszczalnego i to się nie powinno być nigdy się wydarzyć, jakby się wydarzyła jakaś, nie wiem, jakaś wielka trauma dla społeczeństwa w Paryżu z tego powodu właśnie to tak... Na marginesie.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
I też jest mowa, analiza klauzuli sumienia, sprzeciw sumienia jako sposób korzystania z wolności sumienia i religii. Też w kontekście odmowy wykonywania aborcji lub udziału w tych praktykach do niej zmierzających. Też myślę cenne tutaj omówienie, bardzo aktualne.
Zgadza się. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nigdy nie został zrealizowany tak naprawdę, nie ma już żadnych wątpliwości w polskim porządku prawnym, że każdy człowiek ma prawo do sprzeciwu sumienia. Sprzeciw sumienia tym się różni od klauzuli sumienia, że o klauzuli sumienia mówimy wtedy, kiedy jest to prawo zapisane w ustawie, jest uregulowany jakoś tryb zgłaszania tego sprzeciwu. Wtedy nazywamy to klauzulą, ale sprzeciw sumienia przysługuje każdemu. Z samego faktu, że jest człowiekiem, z jego godności, ma on prawo do tego, żeby postępować zgodnie ze swoim sumieniem i sprzeciwiać się, kiedy musiałby brać udział w czymś, co ocenia za moralnie złe. Może wtedy odmówić takiego udziału. Dlatego też Instytut Ordo Iuris w tym roku w lutym opublikował projekt ustawy, który miałby właśnie na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego poprzez wprowadzenie klauzul sumienia do ustaw branżowych, przede wszystkim medycznych, ale dotyczyłoby to tak naprawdę każdej branży, każdego miejsca pracy, tak aby każdy pracownik wtedy, kiedy jest przymuszany w jakiś sposób do uczestniczenia w czymś, co uważa za moralne zło, mógł wyrazić ten swój sprzeciw sumienia i żeby nie było wątpliwości, że ma on takie prawo.
Drodzy Państwo, więc jest do naszej dyspozycji, dla każdego zainteresowanego, kompendium na temat wiedzy na temat ochrony życia. Problem aborcji jest w nim przedstawiony z różnych perspektyw, z wielu dziedzin wiedzy, z punktu widzenia medycyny, prawa, socjologii, filozofii, antropologii czy lingwistyki. Na stronie encyklopediaprolife.pl tam można pobrać za darmo te publikacje, ponad 600 stron, a więc bardzo obszerna praca zbiorowa, o której dzisiaj rozmawiamy. Bardzo dziękuję panu za tę naszą rozmowę, gratuluję też tego dzieła, tej pozycji i ufajmy, że będzie coraz szerzej znane i będzie też służyło wielu, wielu osobom. Dziękuję i gratuluję tego dzieła.
Bardzo serdecznie dziękuję, ojcze, a wszystkich państwa słuchaczy zapraszam do tego, żeby drogą mailową na adres biuro@ordojuris.pl zgłaszać ewentualne zapotrzebowanie na wersję papierową. Bardzo chętnie przygotujemy takie wydruki, zamówimy je w drukarniach i przekażemy w nieodpłatny sposób, aby rozszerzać tę kluczową dla życia ludzkiego wiedzę.
Pan Łukasz Bernaciński z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris był naszym gościem. Raz jeszcze dziękuję i szczęść Boże.